Bierzemy dwa jajka,
obieramy mleko
i nadziewamy na patyczki do szaszłyków.
Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przygotowaną wodą
i dojedamy. Kroimy i podsypujemy sosem.
Smalujemy kurczaka dużą ilością galaretki z łososia
i mamy już pyszne pączki.
To wszystko mieszamy,
czekamy aż teraz wyrośnie nam czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni.
Witam serdecznie. Wybiła godzina 20 czasu angielskiego, czyli 21 czasu warszawskiego, czyli przyszedł czas na... Jak to nie nadajesz jednak? Co to znaczy nie nadajesz? Proszę mi tutaj szybko potwierdzić. Co teraz słychać? Co teraz słychać? Czy słychać mnie? Czy leci jakaś muzyczka? Bo u mnie się nagrywa. Okej. Ponieważ nie ma mi kto pomóc. Sprawdzimy sami. A jak to można sprawdzić? Czekaj. Czekaj, to będzie tak. O, cyk. Amo, cyk. Amo, cyk. I cyk. I już wiemy, czy...
Amo, cyk.
Cyk. Sieje ferment. Sieje ferment.
Cyk. Sieje ferment. Sieje ferment.
Sieje ferment. Sieje, sieje. Okej, okay, dobra. Żeby znowu nie było...
Sieje ferment. Sieje, sieje.
Sieje ferment. Sieje, sieje.
Żeby znowu nie było...
Kurczę, gdzie to jest?
Sieje ferment.
Sieje, sieje. Okej, okay, dobra. To jeszcze raz. Witam serdecznie. Audycji nie było w zeszłym tygodniu, za co przepraszam słuchaczy. A to znaczy... Tak, przepraszam was. Ponieważ do ostatniego momentu miałem nadzieję, że audycja będzie. W hotelu nie było Wi-Fi. Znaczy nie, Wi-Fi było, ale trzeba za nie ekstra płacić. I ponieważ w zeszłym tygodniu to... Nie, jeszcze 2 tygodnie temu audycji nie było i w zeszłym tygodniu nie było audycji. W zeszłym tygodniu miałem ekstra robótkę nową i... W ostatnim momencie musiałem zacząć pracę o 16 i nie było czasu nawet zrobić powiadomienia kogokolwiek o tym, że audycji nie będę nagrywał. Były prognozy, perspektywy na jakąś lepszą robotę, ale nie okazało się, że to nic z tego, jak to się mówi, z dużej chmury mały deszcz. 2 tygodnie temu byliśmy na wczasach na Majorce. Osobiście polecam tą wyspę do zwiedzania. Jest bardzo wiele ciekawych miejsc, zwłaszcza takie różnego rodzaju jaskinie, zamki stare, uliczki, miejscowości. Bardzo dobre drogi są. I jest posprzątane, jest czysto. Też są Polacy. Akurat 2 tygodnie temu było Boże Ciało w niedzielę na Majorce i żeśmy trafili na mszę i po Bożym Ciele był piknik, na którym można było zjeść typowo polskie danie, czyli kiełbasę smażoną z patelni albo z grilla, placki, naleśniki. I dzisiaj właśnie w związku z tym mieliśmy niestety nie udało się po prostu jakoś tego zgrać i nie mogłem nadawać audycji z Majorki. Miałem taką nadzieję, ale niestety nie wyszło. Mieliśmy małą przygodę w ogóle z tym wyjazdem, ale do tego tematu może wrócę w innej audycji Luźne Gadki. Generalnie jest teraz sezon, bo zaczęły się wakacje, ale akurat tutaj w Anglii to ludzie jeżdżą, można powiedzieć, praktycznie cały rok. Ponieważ z Anglii można sobie polecieć, powiedzmy, właśnie na Majorkę, tak się dowiedziałem, na przykład w marcu i zażywać kąpieli słonecznych. Przypuszczam, że woda jeszcze będzie wtedy zimna, ale opalać się już można. jak i w listopadzie polecieć sobie gdzieś tam na Lanzarote, czy gdzieś w tym stylu i zażywać kąpieli słonecznych. No woda będzie jeszcze chyba, no powinna być woda jeszcze ciepła. Ale w Polsce przeważnie sezon, jak się mówi o sezonie urlopowym, to jest lipiec i sierpień. Osobiście uważam, że zarówno lipiec, jak i sierpień, jak i teraz ta połowa czerwca, druga połowa czerwca, to już jest za gorąco, jeżeli chodzi o te kraje tutaj właśnie, czy wyspiarskie. Może powiedzmy, nie wiem, może Chorwacja, czy tutaj bliżej północy, to tak, ale Majorka, czy Kreta, czy Korfu, to są za gorące wyspy. Dobrze, i wracamy do tych naleśników właśnie. I pamiętacie na pewno, jak byliśmy dziećmi, bardzo popularne były bary mleczne. Akurat to stwierdzenie pasuje do ludzi, którzy urodzili się w ubiegłym wieku, ponieważ po 89 bary mleczne przechodziły wzloty i upadki, kryzysy, były to bary przeważnie dofinansowane przez Urząd Miasta. Ktoś chciał to zachować jako relikt przeszłości czy element. Ktoś inny mówił, że niech się bronią własnymi, tym co sprzedają, prawda, własnymi wyrobami. Jak ludzie będą chodzić, to będą kupować. Jak ludzie będą chodzić i kupować, to znaczy, że jest dobre jedzenie, a jak nie, no to znaczy, że jest kiepskie. Osobiście zdania są podzielone. Moje zdanie jest takie, że generalnie jestem takim wolnościowcem, czyli uważam, że jeżeli ktoś robi coś dobrego, to klient i sprzedaje to, to klient zawsze będzie wracał. Natomiast jeżeli ktoś robi jakiegoś bubla, to dotyczy wszystkich, nawet to dotyczy stomatologa. Jeżeli przychodzimy do stomatologa i stomatolog, dentysta jest nieuprzejmy, mówi, że a panie, pan tu zębów nie umył, proszę, no, ty tłumaczysz, że wyszedłeś z domu i nie wiedziałeś, czy zapomniałeś, czy nie było jakiejś okazji, czy jakokolwiek umyć zębów. Czyli w zasadzie warsztat jest, jego warsztat jest czysty, ale tam, gdzie on ma robić, to jest brudno, prawda? No, to wystarczy przepłukać zęby wodą i można działać. No, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli ktoś robi coś kiepskiego, no to klient, jeżeli to klient do niego nie wróci. I właśnie, czy jest to dentysta, czy jest to bar, czy jakaś restauracja, gdzie podają jedzenie. Jeżeli podane będą jakieś zimne frytki albo mięso będzie z żyłami, no to na pewno nie więcej tam nie przyjdziecie. I ja akurat nie czytam, albo czasami przeglądam jakieś portale, ale cieszę się, że generalnie takie portale istnieją i że można przeczytać o danej restauracji czy barze opinie, czy jest tam dobrze podają, czy źle podają. No i wracając do tych barów mlecznych, to uważam, że powinno być to dotowane, bo lepsze są takie bary mleczne, dotowane z tańszym jedzeniem dla ludzi, którzy nie są ogarnięci, nie stać ich na to, żeby gdzieś się stołować, albo nawet są bezdomnymi, czy nie mają miejsca, gdzie sobie przygotować jedzenia i tam mogą taką jakąś strawę dobrą zjeść. Czasami to są też studenci, czy ktoś przyjezdny, ktoś młody, który wybrał się na jakąś wyprawę i wiedząc, że jest sieć takich barów mlecznych i może sobie w nich zjeść, może sobie wędrować autostopem na przykład, czy coś w tym stylu, prawda? No i wracajmy do tych barów mlecznych. Głównym daniami czekającymi na klientów dzięki za informację. Ojejku, no. O, kurczę. No, dziękuję serdecznie. Zerwało połączenie, ale dlaczego, to nie wiem. Dzięki. Kurczę, nie wiem, w którym momencie. Nie wiem, w którym momencie przerwałem. Okej, dobrze, wracamy do tych barów mlecznych. Głównym daniem czekającym na klientów w podgrzewanych ladach były naleśniki. No nie tylko naleśniki, również pierogi, zupa mleczna. Nigdy nie. Nigdy się nie czekało na te potrawy. Chętnych też nie było wielu. Takie naleśniki były z twarogiem, albo z dżemem, albo z bitą śmietaną i owocami. No i teraz jest właśnie taki sezon. No i jesienią to były z kapustą i z grzybami. Zawinięte przeważnie w kopertę. W sumie nie wiem dlaczego, bo ja osobiście jak robię naleśniki w domu, to zawijam je w ruloniki. Tak jak rurki z krewem, o których już kiedyś wam opowiadałem. A dzisiaj, no tak jak mówiłem, oprócz pierogów i placków ziemniaczanych, prawda? A dzisiaj będą naleśniki gryczane. I podam wam dwa przepisy. Zarówno jeden, jak i drugi robiliśmy. Z tym, że ten pierwszy jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Natomiast ten drugi jest prostszy. A naleśniki są w jednej i w drugiej propozycji też dobre. Generalnie będą to naleśniki bezglutenowe. Bo tradycyjne naleśniki no to są z mąki pszennej, z mlekiem albo z wodą, do tego jajko, szczypta soli, szczypta cukru. Miksujemy to na konsystencję takiej gęstej śmietany. No i później olej na patelnię lub smarujemy skórką ze słoniny. Ale ja osobiście powiem szczerze, że nigdy mi to nie wychodziło. Ta skórka ze słoniny to było jakieś pro quo. Osobiście zawsze wolałem na przykład takim pędzelkiem, tylko trzeba uważać, żeby był odporny na wysoką temperaturę, bo ze zwykłego włosia to wam się przypiecze czy stopi. Albo po prostu nalać odrobinę, rozprowadzić na patelni ruchem okrągłym i kłaść naleśniki i powiedzmy po jednym, czy po dwóch, czy po trzecim naleśniku ponownie nalać odrobinę oliwy albo oleju i dalej smażyć. A i to były takie naleśniki, a dzisiaj będą naleśniki z mąki gryczanej. I proporcje są następujące. 35 deko mąki gryczanej, to jest ten bardziej trudniejszy. Przepis przygotowania około 30 minut. Wyjdzie mniej więcej 10 naleśników, nam wyszło 8. Jest to 3100 kilokalorii. Będziecie mieli powera. 65 gram białka, 50 gram tłuszczu i 600 gram węglowodanów. Podaję te dane, ale powiem wam szczerze, że ja osobiście nie zwracam na to uwagę. Może to błąd, może nie. Nie zwracam na to uwagi. Robię, jem więcej, tyję, jem mniej, chudnę i to wszystko. 35 deko mąki gryczanej, 25 deko mąki ziemniaczanej, 10 tego zmielonego siemienia lnianego, czyli około 6 łyżek. Ja mam uczulenie na siemię lniane, więc zamiast siemienia użyję babki płeśnik. 600 ml wrzątku do tego siemienia lnianego, woda do uzyskania właściwej konsystencji, pół łyżeczki soli, 2 łyżki oleju słonecznikowego, krem czekoladowy, to nie... Konfitura melinowa też nie. I owoce do dekoracji tak. I teraz tak. Bielimy to siemię lniane, czyli w moim przypadku babkę płeśnik. Zalewamy wrzątkiem, miksujemy i odstawiamy na bok do przestygnięcia. Gdy przestygnie, dodajemy sporą szczyptę soli, mąkę ziemniaczaną, mąkę gryczaną, 2 łyżki oleju albo oliwy i ponownie miksujemy. Już wiatraczkami wtedy na jednolitą masę. Dolewamy trochę więcej wody, pamiętając, żeby ciasto miało konsystencję, tak jak powiedziałem przed chwileczką, gęstej śmietany, taką lejącą. E... Nabieramy, jak już to mamy zrobione, nagrzewamy patelnię na łyżkę wazową, nakładamy ciasto, wlewamy na środek rozgrzanej patelni, rozprowadzamy ruchem okrągłym, tak jak mówiłem, lub na przykład taką szpatułką drewnianą płaską. No i tutaj ważnym elementem jest to, żeby patelnia była mocno rozgrzana. No i on wtedy robi się sztywny. Wtedy ruchem gwałtownym, trzymając patelnię w prawej dłoni lub w lewej, podrywamy do góry i naleśnik się unosi, po czym opada drugą stroną na patelnię i dalej go lekko przesmażamy i już jest gotowy. Lub używamy do tego packi drewnianej, cienkiej albo silikonowej. Tak. I o co chodzi? Ponieważ tutaj te naleśniki nie mają glutenu, to one będą takie troszeczkę kruche. I cały myk polega na tym, że przykładowo, jeżeli mamy już usmażonego takiego naleśnika z jednej i z drugiej strony, kładziemy go na talerz i przykrywamy drugim talerzem z góry lub ściereczką, żeby on nie odparowywał, żeby cały czas był miękki. No i później robimy tak z następną porcją ciasta, I już jak mamy już wysmażone wszystkie naleśniki, to smarujemy je właśnie jakąś powidłą, jakimś konfiturem i z góry dekorujemy właśnie na przykład borówkami kanadyjskimi albo malinami zerwanymi z naszego ogródka, albo jakimkolwiek innym, jagodą czarnopolską bardzo smaczną, czy jakimkolwiek innym owocem z ogrodu, prawda? Okej, dobrze. No i to są właśnie naleśniki na taki właśnie gorący dzień i taki dzień właśnie jak dzisiaj, kiedy to Gabrysia podała nam kawę i po obiedzie czy po śniadaniu, gdzie było bardzo ciepło i słonecznie w Newport Pagne, raczyliśmy się takim fajnym deserem. Z tym, że tutaj zamiast konfitur była bita śmietana, czyli taka śmietana w Polsce to będzie kremówka 30% tłuszczu albo więcej. W Anglii to będzie double cream. I ten double cream daje się do pojemniczka, daje się odrobinę cukru ksylitonowego i trzepaczką trzepie się, aby go spulchnić, czyli napowietrzyć, prawda? I jak jest napowietrzony, taki spulchniony, ma taką konsystencję bardzo fajną i smarujemy tego naleśniczka od środka. Zamykamy, zwijamy, ale tak nie na tą kopertkę i jednocześnie nie na rurkę, czyli taką robimy rurkę, ale taką szeroką, czyli po prostu w zasadzie jakby na trzy. Robimy na pół, a potem jeszcze na pół i to nam daje taką fajną, konstrukcję i z góry wtedy dekorujemy jeszcze troszeczkę tą bitą śmietaną. Dajemy dwie, trzy borówki kanadyjskie, malinę, małe truskawki. Jeżeli są duże truskawki, to tniemy je na cztery części, wciskamy w tą bitą śmietanę i tak podajemy do kawy. Natomiast jeżeli chodzi o kawę, kawę podajemy z kardamonem, taki jeden pot kardamonu na generalnie, powiedzmy tak, generalnie wiemy o tym, że możemy zaparzyć kawę w ten sposób, że dajemy dwie albo trzy łyżki, w zależności od wielkości naszego tygielka, dajemy, czy cztery łyżki dajemy kawy, zalewamy zimną wodą, tygielek stawiamy na gazie, zapalamy gaz, malutki ogień, najmniejszy ten gaz, jakby to powiedzieć. Mam na myśli to, że każda kuchenka gazowa ma przeważnie jeden duży, jeden mały i dwa średnie. To mam na myśli ten płomień z tego małego, ale zapomniałem, jak to się nazywa. I on się powoli ogrzewa, ten tygielek, woda się zagotowuje, pilnujemy, żeby nam nie wykipiało i jest tak około 4 minut po zagotowaniu do 6 wyłączamy i już jest gotowe. Lub na przykład wsypujemy 4 ciubate łyżki do takiego zaparzacza, zalewamy gorącą wodą i po jakimś, no powiedzmy po 15 minutach spuszczamy na dół to sitko, które nam zatrzymuje na dole fusy i na górze mamy kawę. I tą kawę, z tym, że tak, zapomniałem o jednej rzeczy właśnie. Jeżeli, dla mnie to jest normalne, dla was może, dla niektórych słuchaczy może to nie być normalne, ale generalnie kupujemy jawę i jeździmy nią do upadłego. Przepraszam. Kupujemy kawę i oczywiście w ziarnach, prawda? Więc mam na myśli coś takiego, że ziarna do kawy wsypujemy do młynka, mniej więcej około szklanki, mielimy to i taką świeżą kawę zmieloną dajemy te 4 łyżki czubate, łyżeczki, przepraszam, czubate na ten, do tego tygielka, czy tam do tego zaparzacza, o którym mówiłem. Ale, o czym właśnie zapomniałem dodać, to jak będziemy po prostu mielić tą kawę, to dodajemy jedno takie, nie wiem jak to nazwać, taki orzech kardamonu, czy pod kardamonu, czy ziarno kardamonu, takie duże, które ma w sobie malutkie ziarenka. To w takich proporcjach, co powoduje, że kawa ma taki fajny aromat, taki fajny smak. I to sobie, tak jak powiedziałem, zalewamy wrzątkiem, nam się to zaparzy i taką kawę wlewamy do wysokich, fajnych szklaneczek i z góry możemy też dać trochę tej bitej śmietany, co nam stworzy taką taki kożuszek, taką kołderkę. No i to jest bardzo sympatyczne. I teraz tak, jaką jeszcze możemy zrobić modyfikację? Zanim położymy tą bitą śmietanę, i tutaj jest też taki właśnie mały myk, należy podgrzać te szklanki. I dlaczego? Zaraz powiem. W momencie, gdy robimy sobie, nie wiem dokładnie, czy taki jest przepis, my to nazywamy kawą po irlandzku, ale czy tak konkretnie Irlandczycy piją taką kawę i czy taki jest przepis, to w tej chwili dokładnie nie wiem. Na przyszły tydzień opowiem wam o kawie po irlandzku. W każdym razie wlewamy, najpierw do szklanek wlewamy wrzątek, żeby szklanki są z grubego szkła, zacznijmy od tego, że są z grubego szkła i są takie stożkowate, podobne do kieliszków do szampana, tylko że z grubego szkła, z podstawką i z uchwytem. I do tych szklanek wlewamy tą, jak one się mocno zagrzeją, bo wraliśmy wcześniej wrzątek, wlewamy tą kawę nie do końca, po czym dodajemy troszeczkę whisky i na górę ten właśnie kożuszek z tej bitej śmietany. I to nam daje taki fajny efekt w momencie, gdy to chwileczkę postoi, jest gotowy do spożycia na ciepło. I ten efekt zagrzania tych szklanek i wlania gorącej kawy zbilansuje nam temperaturę, ponieważ wlewamy alkohol, który jest w temperaturze zimnej lub w temperaturze pokojowej, prawda? I mam na myśli, że później mamy taki bardzo fajny efekt, podobny do tego, jak ktoś pił wściekłego psa. Że najpierw czujemy troszeczkę tej bitej śmietany, po czym wlewa nam się płyn i czujemy kawę z alkoholem. No i to nas rozgrzewa i wprowadza nas w dobry nastrój. Co nas jeszcze może w dobry nastrój wprowadzić? Może nas wprowadzić dobry nastrój to, że pójdziemy sobie na przykład do kina. A jeżeli pójdziemy do kina, to będziemy jedli popcorn. I właśnie na temat popcornu chciałem wam dzisiaj przeczytać kolejny fragment książki, którą zdobyłem, a której bardzo długo szukałem, Briana Vansinga, Beztroskie jedzenie. I to ciekaw jestem, jak wam, o ile chodzicie teraz do kina współcześnie i kupujecie popcorn, jak to się ma do sytuacji w waszym przypadku. A tak. Czy zdarzyło się wam kiedyś zjeść ostatni kawałek starego, wysuszonego ciasta czekoladowego, mimo że miało już smak tektury? Albo pamiętacie może torebkę nieświeżych frytek, którą opróżniliście do końca, mimo że frytki były już zimne, wilgotne i miękkie? Niełatwo jest się do tego przyznać. Dlaczego często przejadamy się czymś, co wcale nam nie smakuje? Przejadamy się, ponieważ odbieramy sygnały i wskazówki z otoczenia, które każą nam jeść. W naturze ludzkiej nie leży zastanawianie się przy każdym kęsie, czy jesteśmy już najedzeni, czy nie. Gdy jemy, w sposób nieświadomy szukamy wskazówek, które powiedzą nam, czy mamy już dosyć. Jeśli wszystkie talerze na stole zostały opróżnione, znaczy to najpewniej, że czas uznać posiłek za zakończony. Podobnie, jeśli ostatnia osoba odeszła od stołu i zgasiła światło, to my zostaliśmy sami w ciemnym pokoju. Dla wielu z nas kilka pozostałych na dnie miski chipsów oznacza jednak, że wciąż jeszcze jest jakaś robota do zrobienia. Bez względu na to, czy czujemy się już najedzeni i czy naprawdę lubimy chipsy, zjemy je do końca, jak gdyby właśnie na tym polegała nasza misja. Weźmy popcorn, który jemy w kinie. Nie ma czegoś takiego jak właściwa ilość popcornu, którą można zjeść w czasie filmu. Ludzie jedzą tyle, ile chcą, zależnie od poczucia głodu i od smaku popcornu. Tak przynajmniej sami sądzą. Ja i moi studenci sądzimy inaczej. To nie głód, lecz pewne wskazówki z otoczenia. Na przykład rozmiar pudełka, w którym znajduje się popcorn, w sposób niedostrzegalny, lecz bardzo skuteczny narzucają nam, ile mamy zjeść. Te wskazówki są na tyle silne, że mogą wyłączyć poczucie głodu i smaku, prowadząc nawet do tego, że jemy, nie będąc głodni i nie znajdując w tym specjalnej przyjemności. Oczywiście potwierdzam to, ponieważ kiedyś wybraliśmy się do kina po posiłku i powiem wam szczerze, że wzięliśmy jeden kubełek małego popcornu i wbrew temu, co teraz wam czytam, nie został zjedzony do końca i czuliśmy taki niesmak. Ale to, tak jak mówię, wynikało może z tego, że poszliśmy do kina na jedzenie. Te wskazówki są na tyle silne, że mogą łączyć poczucie głodu. A to, przepraszam, już było. Gdybyście parę lat temu mieszkali w Chicago, moglibyście skorzystać z naszego zaproszenia do jednego z podmiejskich kin. Każdy, kto kupił bilet na film Mela Gibsona Godzina Zemsty, otrzymywał darmowe pudełko popcornu. Jedni dostawali średnie pudełko, inni wielkie, a wszystkim serwowano napoje. Popcorn i napoje rozdawaliśmy gratis, ale po seansie poprosiliśmy naszych gości o wypełnienie kwestionariusza w którym znajdowało się parę pytań. W tym wszystkim był tylko jeden haczyk. Popcorn niestety nie należał do najświeższych. Nawet studenci, którzy pomagali przy eksperymencie, nie wiedzieli, że został przyrządzony 5 dni wcześniej i w sterylnych warunkach czekał, aż straci świeżość na tyle, by skrzypieć przy jedzeniu. Żeby uniknąć pomyłki, ze świeżym popcornem sprzedawany w kinowym barze, przywieziony w jaskrawo żółtych workach na śmieci. Taki kolor worka oznacza zazwyczaj, uwaga, niebezpieczne dla zdrowia. Oczywiście popcorn można było jeść bez obaw o zdrowie, choć w smaku przypominał, jak ujął to jeden z uczestników eksperymentu, kulki styropianowe. Dwóch innych uczestników było do tego stopnia rozczarowanych jego smakiem, że zażądało nawet zwrotu pieniędzy, zapominając, że przysmak otrzymywali gratis. W czasie filmu ludzie jedli popcorn rzutami. Brali do ust parę ziaren, po czym odkładali pudełko, żeby po paru minutach znowu do niego sięgnąć. Może popcorn nie był tak smaczny, by zjeść go w całości od razu, ale jakoś nie dało się go zupełnie odstawić. Oba rodzaje pudełek, średnie i duże, zostały tak dobrane, żeby nikt nie był w stanie opróżnić ich do końca. Każdy widz dostosował swoją własną porcję, przez co wykluczono dzielenie się popcornem z innymi. Gdy tylko pojawiły się napisy końcowe, poprosiliśmy widzów o zabranie ze sobą pudełek z pozostałym popcornem. Rozdaliśmy im półstronicowe ankiety, które zawierały między innymi pytania, czy nie sądzą, że zjedli za dużo popcornu. Można było na nie odpowiedzieć oceną w skali od 1 stanowczo nie do 9 stanowczo tak. Potem zważyliśmy wszystkie pudełka z pozostałym popcornem. Po zważeniu popcornu wiedzieliśmy, że osoby, które dostały kubełek średniej wielkości, zjadały średnio 61,1 grama popcornu, podczas gdy osoby, które jadły z dużego kubełka, zgadnijcie ile, 93,5 grama. Widzowie, którzy jedli z dużych pudełek, pochłonęli przeciętnie 173 kalorie, więcej niż grupa ze średnim pudełkami. Równa się to mniej więcej 21 garściom popcornu wyciągniętym z pudełka. Trzeba pamiętać, że to nie jakość popcornu skłoniła tych ludzi do jedzenia. Jakość nie miała tu żadnego znaczenia. Mimo że wśród widzów znajdowały się także osoby, które były świeżo po obiedzie. A widzisz, czyli podobnie jak my. No my potrafiliśmy się opanować, albo nasz organizm, albo słuchaliśmy się naszego organizmu, który powiedział, że dość tego. Które były po obiedzie. Grupa jedząca z dużych pudełek zjadała średnio o 53% więcej popcornu niż grupa jedząca z pudełek średnich. Wniosek? Jeśli dacie ludziom dużo jedzenia, to zjedzą dużo, nawet jeśli będzie to 5-dniowy stęchły popcorn. O ja. Widzów, którzy otrzymali popcorn w dużych pudełkach, spytaliśmy: niektórzy z was dostali dzisiaj popcorn w średnich, a niektórzy, jak wy, w dużych pudełkach. Okazuje się, że osoby, które jadły z dużego pudełka, zjadały przeciętnie więcej popcornu niż osoby, które jadły z pudełka średniego. Czy nie sądzisz, że byłeś wśród tych, którzy jedli więcej, bo miałeś większe pudełko? Większość ankietowanych zaprzeczała. Niektórzy z uśmiechem powiedzieli: to nie dotyczy mnie. Albo: nie daję się nabierać na takie triki. Albo: raczej dobrze radzę sobie z rozpoznawaniem, kiedy mam już czegoś dość, a kiedy nie. Ich przekonania nie pokrywały się jednak z rzeczywistością. Takich eksperymentów z popcornem robiliśmy więcej i mimo że zmieniały się w nich pewne szczegóły, wynik był zawsze taki sam. Nie miało znaczenia, czy testowaliśmy mieszkańców tego czy innego stanu i jaki film im wyświetlaliśmy. Zawsze ludzie, którzy otrzymywali większe pudełko, jedli więcej. Kropka. Było tak bez względu na to, czy popcorn był świeży, czy dwudniowy, czy nasi widzowie byli głodni, czy też dopiero co wstali od stołu. Czy zatem ludzie tak bardzo lubią popcorn? Nie. Czy byli bardzo głodni? Też nie. Jedli dużo popcornu, bo tak im nakazywały pewne sygnały z ich otoczenia. Nie tylko wielkość pudełka, ale również czynniki, które będę omawiał później. Film odwracający uwagę od jedzenia, odgłosy innych ludzi jedzących popcorn i stereotypy posilania się w kinie. Wszystkie te sygnały mówią im, że nieprzerwane jedzenie popcornu w tych okolicznościach jest ok. Czy znaczy to, że możemy uniknąć bezmyślnego pochłaniania dużych ilości popcornu w kinie, zmieniając duże pudełko na małe? Owszem, jest to jeden z elementów układanki, ale są jeszcze inne. Należy chodzić na przykład we Wrocławiu do kina, nie wiem jak to w tej chwili się nazywa, kiedyś Warszawa, gdzie nie podają popcornu ani coli i nikt w tej sali nie je popcornu ani coli. I wtedy możemy obejrzeć film i nie będziemy narażeni na popcorn i kole jako zestaw obowiązkowy w multipleksie. Owszem, jest to jeden z elementów układanki, ale są jeszcze inne. Jak zobaczycie, ukryte motywy naszego jedzenia mogą przybrać również postać zachęcających opisów potraw w menu albo znanej nazwy na opakowaniu. Już samo przewidywanie, że coś będzie nam smakowało, może sprawić, że będziemy jedli więcej i nawet nie będziemy zdawali sobie z tego sprawy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jedzenie popcornu w kinie. Dzisiaj jest 2 lipca, a jest to ważny dzień w moim życiu. W związku z tym skracam dzisiejszą audycję jako jej autor. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i proponuję wypić szklankę wody za moje zdrowie. Za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy mieli na tapecie komputerowca, tam grafika czy innego magika i zobaczymy, co oni jedzą. To tak powiedziałem, może troszeczkę drwiąco, ale nie, bardzo lubię tego swojego gościa. A to tak powiedziałem, bo ostatnio żeśmy oglądali film i widzieliśmy, taki krąży dowcip w internecie, impreza informatyków, gdzie siedzi 4 okularników przy szklance herbaty, przy kraciastym stole. No to taki niewybredny żarcik na koniec prowadzącego. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego tygodnia. Na ten temat też muszę mówić. Kiedyś w kalendarzu niedziela to był ostatni dzień tygodnia. W Biblii też, w Starym Testamencie niedziela to był ostatni dzień tygodnia. A w Nowym jest pierwszy dzień tygodnia. No i ksiądz też na pożegnanie życzy wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. W kalendarzu też niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Także to wszystko się zmienia. A to jeszcze tak na koniec, a propos czego? A propos tego, że oglądałem film na temat tego, co opowiadał właśnie w jednym ze swoich odcinków Claude Monet. O tym, że wydawało nam się, że pewne rzeczy są takie, a nie inne, jeżeli tam chodzi o, nie wiem, czy pamiętacie o znak Volvo, czy znak Volkswagena, czy tam, o, już pamiętam, to się nazywa efekt Mandeli, ale no nie do końca, albo ja tego nie rozumiem, albo nie do końca się z tym zgadzam. W każdym razie pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następną razą. Czy w czwartek będzie człowiek szpinak, tego jeszcze niestety nie wiem, ale wszystko się, mam nadzieję, dobrze ułoży. I w tym sezonie urlopowym, w Polsce to się nazywało sezon ogórkowy. Dlaczego konkretnie, nie wiem. Wiem, że na pewno robiło się ogórki i różne inne przetwory na zimę, ale przeważnie tak, to były ogórki, to były stada ogórków. Może też opowiem o tym w przyszłym tygodniu. O robieniu ogórków, o tym już opowiadałem, o generalnie o kiszeniu, czy o robieniu takich, no, robi się, wbrew pozorom nie robi się to trudno i mam na myśli to, że w warunkach takich, powiedzmy, powiedzmy takiego bloku 10-piętrowego z wielkiej płyty, czy 4-piętrowego, gdzie są te kuchnie są małe, mimo wszystko zrobić sobie przykładowo 5 słoików ogórków, nawet teraz, tak się mówi o korniszony, czy takie, nie, przepraszam, małosolne, no tak, tak, korniszony, małosolne ogórki, gdzie się rozpoczyna proces kiszenia i po kilku dniach wcina się takie fajne ogórki chrupiące pod zębem, to jest coś fajnego i tak sobie myślę, że zrobienie takich 5 czy 3 słoików takich ogórków ukiszonych, czy nawet czy takiego kamionkowego, powiedzmy dwulitrowego słoika. To jest fajna frajda, bo powiem Wam szczerze, ostatnio Gabrysia zrobiła takie ogórki i nawet te ekologiczne, które żeśmy kupowali, są lepsze od takich z dodatkami chemicznymi, ale i tak nie mają się nijak do tych, które zrobiła właśnie Gabrysia. Także tym smakowitym, ogórkowym akcentem żegnam Was, drodzy słuchacze. Pozdrawiam, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym tygodniu i obyśmy się spotkali w kolejnym. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście audycji Anusz Widelec. A to już koniec. Tak.